Do sierpnia zawieszamy temat Hebrajczyków 6 rozdziału, wersety 1-3. Tam mówiliśmy o fundamencie, co jest fundamentem chrześcijanina, czyli bycia chrześcijaństwa, tak? Upamiętanie, wiara, nauka o chrztach, czy obmywaniach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Więc te rzeczy zostawiamy na sierpień, ale robimy taki przerywnik związany z uczniostwem. Także tematu nie odpuszczamy, bo temat jest bardzo ważny. Więc Ewangelia Jana, 13 rozdział, i przeczytajmy dwa fragmenty z tego rozdziału. Pierwszy fragment to jest od wersetów 1 do 20, a później od wersetu 31 do 35. Będziemy kontynuować. Strona 1156. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce, iż od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby umyć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. I dalej mamy fragment mówiący o Judaszu, jak wychodzi, żeby wydać Jezusa. I od 31 wersetu czytamy dalej. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest Boże Słowo. Mamy cztery Ewangelie, tak? Cztery księgi, które są nazwane Ewangeliami. Co ciekawe, każda z nich prezentuje nam tę samą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ktoś mógłby się zapytać, skoro prezentują tę samą dobrą nowinę o Jezusie, to po co nam cztery Ewangelie? Czy jedna nie byłaby wystarczająca? Jest to słuszne pytanie, tak? Słuszne pytanie. Więc jak na nie odpowiedzieć? I myślę, że samo życie dostarcza nam odpowiedzi. Jeżeli policja próbuje rozwiązać jakąś sprawę, to kogo szuka? Świadków. Nie świadka. Świadków. Tak? Najlepiej, żeby to było kilku. Oczywiście, jeżeli to czasami jeden musi wystarczyć chyba, ale generalnie szuka świadków. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek jest inny i każdy człowiek widzi inaczej to samo wydarzenie. Tak? Każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy. Jeżeli mamy wielu świadków jednego zdarzenia, to ich relacje nigdy nie będą takie same, ponieważ każdy człowiek dostrzega różne rzeczy. A kiedy policja wypytuje ludzi, tak, czy przesłuchuje i się okazuje, że jest jedna wersja, wszyscy mówią to samo, to jest to podejrzane. Znaczy, że się dogadali, tak, ponieważ każdy człowiek, widząc to samo wydarzenie, dostrzeże różne detale, różne rzeczy. Więc te relacje świadków, one się uzupełniają. Jedna osoba dostrzegła detal, który dla innej osoby nie był istotny, ale dla całej sprawy był ważny na przykład. I wtedy, kiedy mamy tych wielu świadków i wiele świadectw, to daje nam pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło. To samo odnosi się do Jezusa. Mamy różnych świadków. A ponieważ autorami Ewangelii są cztery różne osoby, to mamy różne świadectwa, które uzupełniają się nawzajem. I trzeba za to podziękować Bogu, ponieważ mamy pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło. I tak Jan w swojej Ewangelii przedstawia nam rzeczy, które miały miejsce podczas ostatniej wieczerzy, ale których nie znajdujemy w pozostałych Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza. Tamci skupiają się bardziej na ustanowieniu pamiątki wieczerzy pańskiej. Jan prawie że w ogóle o tym nie wspomina. Jan skupia się na czym innym. Jan skupia się na tym, co Jezus zrobił w trakcie wieczerzy i co powiedział w trakcie wieczerzy. Więc dzięki temu mamy pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło podczas tej ostatniej wieczerzy. Jest to zapisane i możemy o tym czytać. I tak w wierszu 34 czytamy, że Jezus daje nowe przykazanie. W pozostałych relacjach, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, tego nie znajdziemy. Ale Jan, który był najbliżej, można powiedzieć, Pana Jezusa, który oparł się o Jego pierś, to pokazuje, jaką miał zażyłą relację z Chrystusem. Jan skupił się właśnie na tym, I mówi nam, że Jezus podczas wieczerzy dał nowe przykazanie. To przykazanie brzmi: jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Więc to przykazanie nie jest skierowane do wszystkich ludzi. Nie jest to uniwersalne przykazanie, można powiedzieć, tak jak dekalog, który jest skierowany, można powiedzieć, do wszystkich ludzi. Tak? Do jednych ludzi, do Żydów został szczególnie skierowany, ponieważ zostało to wyryte na tablicach kamiennych, złożonych w skrzyni świadectwa, ale generalnie na sercach wszystkich ludzi to prawo Boże jest wypisane. Więc to przykazanie jest tylko dla wybranych Bożych. Pan Jezus mówi, że daje wam nowe przykazanie. Komu? Jego uczniom. To przykazanie jest skierowane wyłącznie do uczniów Pana Jezusa Chrystusa i do nikogo innego. Ponieważ to przykazanie ma regulować wewnętrzne życie Kościoła. Jest to znak rozpoznawczy uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Wzajemna miłość jest tym znakiem rozpoznawczym. Jeśli jesteś posłuszny temu przykazaniu, to jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Wiersz 35 mówi o tym. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W pewnym sensie podobnie było z dekalogiem. Został on dany Mojżeszowi. Bóg spisał na tablicach kamiennych 10 słów, 10 przykazań i dał je Mojżeszowi. I te przykazania były podstawą regulującą wewnętrzne funkcjonowanie ludu Bożego w Starym Testamencie. Czyli na co dzień Izrael miał się kierować dekalogiem we wszystkim, co robią. Więc ta sama zasada dotyczy nowego ludu Bożego, który nie ogranicza się wyłącznie do Żydów, ale są nim wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, zarówno z Żydów, jak i z pogan. Więc kiedy Pan Jezus daje nowe przykazanie, to tym samym dokonuje pewnej zamiany, jeśli chodzi o hierarchię ważności. Nowe przykazanie jest przykazaniem numer jeden dla ludu Bożego. I w zasadzie można powiedzieć, jest jedynym przykazaniem. Innego przykazania Pan Jezus nie zostawił. Poza tym. Chyba, że się mylę. Ale wydaje mi się, że nie zostawił. Nie ma żadnego innego przykazania. To jedno przykazanie w całości reguluje wewnętrzne funkcjonowanie ludu Bożego. To jedno przykazanie w całości reguluje funkcjonowanie Kościoła. Czy to zatem znaczy, że dekalog lub królewskie przykazanie miłości Boga i bliźniego zostało unieważnione? Mówiąc językiem apostoła Pawła, przenigdy. Przenigdy. Jezus nie przyszedł rozwiązać prawa, nie przyszedł unieważnić prawa, ale przyszedł je wypełnić. Jezus nie unieważnił tych przykazań. On je swoim nowym przykazaniem wchłonął, zaanektował, uczynił częścią swojego nowego przykazania. Można to porównać do sytuacji aneksji Krymu przez Rosję. Przyszedł większy, tak, do mniejszego i generalnie pochłonął Krym. Rosja pochłonęła Krym. Nie rozważamy, czy było to prawnie, czy bezprawnie, ale no fakt jest taki, że Rosja anektowała Krym i teraz Krym jest częścią Rosji. Rosja uczyniła go swoim terytorium. Dekalog został nadany po tym, jak Bóg wyzwolił Izraela z niewoli w Egipcie. Pan Jezus uwolnił nas z gorszej, z większej niewoli, uwolnił nas z niewoli grzechu, dlatego Jego odkupienie jest potężniejsze, jest większe, dlatego Jego przykazanie też jest większe niż, można powiedzieć, dekalog. Nowe przykazanie Jezusa jest większe i potężniejsze, dlatego wchłonęło dekalog i przykazania miłości. Pan Jezus nie mówi, wy nie musicie też dobrze tego robić, nie. Jak najbardziej, ale jest jeszcze coś więcej niż tylko to. Jest to nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Chrystus swoim nowym przykazaniem wymaga więcej niż tamte przykazania wymagały od ludu Bożego. Tamte mówiłyby miłować bliźniego swego jak siebie samego. W nowym przykazaniu Jezus wymaga więcej i mówi, jak ja was umiłowałem. Nie tak jak my miłujemy siebie samych, ale jak On umiłował nas. To jest teraz norma dla Kościoła. Jest ona większa, miłość Chrystusa jest większa niż to, jak my miłujemy siebie samych. Więc to przykazanie wymaga więcej niż to, czego wymaga miłowanie siebie. Anglikański arcybiskup Asher, żyjący w XVI wieku, jest taka historia o nim, słyszał o pewnej wierzącej rodzinie, która żyła bardzo pobożnie, taki przykładowo można powiedzieć. Więc postanowił, może inaczej, on to był irlandzki arcybiskup, ale żeby zdobywać, podróżował po Wielkiej Brytanii, po Europie po to, żeby zdobywać pewną wiedzę, mądrość. Więc był w Wielkiej Brytanii, usłyszał o tej rodzinie i postanowił sprawdzić, czy faktycznie ta rodzina tak funkcjonuje, jak ludzie to zachwalają. Więc przebrał się za żebraka i poszedł do tej rodziny, poszedł do domu, został przyjęty na noc, nakarmiony i wieczorem, ponieważ była sobota i następnego dnia no, była niedziela, więc mieli taki zwyczaj, że w sobotę było przygotowanie do niedzieli, więc wszyscy domownicy, służba też, którzy tam pomagali, zbierali się w jednym miejscu i pani domu, czy żona tego gospodarza przepytywała ludzi wszystkich z katechizmu. Tak jest, z katechizmu przepytywała i w końcu zadała pytanie temu żebrakowi, tak, który do niej przyszedł i zapytała się go, ile mamy przykazań. Na co on powiedział, 11. Na co żona Rutherforda, bo to był jak się nazywał Rutherford, mówi, a wstyd, że człowiek, który ma siwe włosy na głowie, nie wie, ile jest przykazań. Każde dziecko powyżej 6 roku w naszej parafii wie, ile jest przykazań. Nic nie powiedział ten arcybiskup, ale w każdym razie tej samej nocy ujawnił swoją tożsamość mężowi. Tak? I ten poprosił go, żeby powiedział kazanie w niedzielę, na nabożeństwie. Więc on się zgodził, czy dał mu, miał lepsze już ubranie, nie jak żebra wyglądał. Jakie kazanie wygłosił? Z Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie umiłowali, jak ja was umiłowałem. Więc w pewnym sensie jest to jedenaste przykazanie. Ale Pan Jezus, mówiąc, że jest to nowe przykazanie, czyni je, można powiedzieć, pierwszym. Jest ono najważniejszym przykazaniem dla Bożego ludu, dla uczniów, dla Kościoła, ponieważ tym przykazaniem jest mierzona cała nasza relacja z Bogiem. Pan Jezus w tym przykazaniu nakazuje, aby uczniowie miłowali się wzajemnie. Jak już powiedziałem, nie jest to przykazanie dla wszystkich ludzi. Jest to przykazanie skierowane wyłącznie do Kościoła, do wierzących, do uczniów. Kogo mają miłować? Siebie nawzajem. To jest braci i siostry w Chrystusie Jezusie. To jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Kościół to ludzie. To bracia i siostry w Chrystusie. To ci, którzy są odkupieni krwią baranka. To ich mamy kochać, tak jak Chrystus ukochał nas. Co nie znaczy, że wszystkich innych mamy nie kochać. Tak? Żeby ktoś nie pomyślał. Nie, do wszystkich innych mamy dalej kochać bliźniego swego jak siebie samego. Ale Kościół to jest zupełnie inna sprawa. Kościół to są bracia i siostry w Chrystusie. I ich mamy kochać tak, jak Chrystus ukochał nas. Ale jak Chrystus nas ukochał? Jest to kluczowe pytanie, żeby zrozumieć, czego od nas wymaga Chrystus, czy czego Chrystus wymaga od swoich uczniów. I przeczytaliśmy historię o tym, jak Jezus umywa nogi swoim uczniom. I ta historia daje nam pewien przedsmak tego, czym jest miłość Chrystusa do nas, do Kościoła. Niedawno nasz kraj odwiedził jeden z największych ludzi na tym świecie, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Odbył się uroczysty obiad, czy też kolacja, prawda, posiłek jakiś. Prawda? Wyobraź sobie taką sytuację, że w pewnym momencie prezydent Barack Obama wstaje od stołu, przebiera się w strój kelnera i zaczyna roznosić wszystkim jedzenie. Raczej tak się nie zdarzy. On jest gościem honorowym, on jest prezydentem wielkiego kraju, wielkim prezydentem, tak? W związku z tym to jemu trzeba usługiwać. Natomiast Jezus, jako Pan i nauczyciel, uniżył się przed swoimi uczniami. Ubrał się jak sługa i robił to, czego się oczekuje od sługi, czyli umycia nóg gościom domu. Więc miłość Chrystusa do Kościoła zaczyna się od Jego uniżenia. Jezus, przychodząc na ten świat jako człowiek, rodząc się z Marii Dziewicy, uniżył się. On, przez którego i dla którego istnieje cały wszechświat, który jest odwiecznym Bogiem, który nie ma początku i końca i który wszystko stworzył, który jest Królem Królów i Panem Panów, który jest nieskończony, bierze na siebie ograniczenia należące do rodzaju ludzkiego. Jezus, staw się człowiekiem, w pełni człowiekiem jak ty i ja, za wyjątkiem grzechu. Jezus nie narodził się w pałacu, nie narodził się w przepychu, chociaż był Królem Królów i Panem Panów, ale odwrotnie, urodził się w biedzie, urodził się jako syn cieśli. Jezus, zanim stał się człowiekiem, był wysoko na tronie, równy Ojcu. Był w doskonałej społeczności z Ojcem i z Duchem Świętym, ale zostawił to wszystko i stał się człowiekiem, który przyszedł na świat, nie w Rzymie, nie w centrum świata, nie w Pałacu Cesarskim, ale w małej wiosce gdzieś w Palestynie, jako syn zwykłych, prostych ludzi. To jest uniżenie, jakie Jezus dokonał. On uniżył się. Zostawił to wszystko, co miał. Uniżył się i przyjął postać sługi. Dalej widzimy, że Jezus uniżył się w tym, jak żył. Nie przyszedł po to, aby mu służono. Przyszedł po to, by służyć innym. Sprzeciwiano się mu, wyśmiewano go, chcieli go zabić za to, co robił i mówił, ale on w cierpliwości znosił to wszystko, ponieważ uniżył się, ponieważ kochał. On przyszedł po to, żeby oddać swoje życie na okup za wielu. To znaczy, że jego życie było poddane temu jednemu celowi, jakim jest zbawienie grzeszników. Jezus otrzymał od Ojca polecenie, aby dać swoje życie i potem je znowu wziąć. Więc Jezus uniżył się, i to do śmierci krzyżowej, do haniebnej śmierci. Zawisł na krzyżu jako najgorszy przestępca obok innych przestępców, chociaż niczym nie zasłużył na taką karę, ponieważ nic takiego nie zrobił, co by na to zasługiwało. On grzechu nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Jezus nie sprzeciwiał się swoim oprawcom, ponieważ wiedział, że taka jest wola Boża. On uniżył się. Wiedział, że to jest jedyny sposób, aby grzesznicy tacy jak ty czy ja mogli zostać zbawieni, mogli zostać pojednani z Bogiem. Dlatego Jezus uniżył się i służył do końca, aż zawołał: wykonało się. Więc Jezus, mówiąc słowami apostoła Pawła, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Przecież w innym miejscu też Paweł mówi: Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Więc to jest miłość, jaką Chrystus umiłował Kościół, jaką umiłował nas. I to jest miłość, jaką winniśmy miłować naszych braci i siostry. Jan w liście, w pierwszym liście w 3,16 mówi: po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I dodaje: i my winniśmy życie oddawać za braci. Więc jest to szczególne przykazanie, ponieważ odniesieniem do Niego nie jesteśmy my sami, ale Pan Jezus i to, co On zrobił dla nas, dla Kościoła. Normą jest Jego miłość, nie nasza. Jak to przykazanie kształtowało życie Kościoła? Jest ważna rzecz, żebyśmy to mogli zobaczyć. Czasami ludzie ustanawiają różne przepisy, prawda, które nijak mają się do rzeczywistości. Są to martwe przepisy, ponieważ nikt ich nie przestrzega, ani nikt ich nie egzekwuje generalnie. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku weszło w życie prawo, które zniosło przepisy, które funkcjonowały w tym kraju przez prawie 30 lat. Zniesiony został przepis, który mówi, że jeżeli przebywasz w danej miejscowości pod tym samym adresem przez dłużej niż 3 doby, to powinieneś zgłosić zameldowanie pobytu stałego lub czasowego. Nikt tego nie przestrzegał, tak? Nikt tego nie egzekwował, był to martwy przepis. Więc pytanie, czy jeśli chodzi o przykazanie Pana Jezusa, to był to martwy przepis? Czy jest to martwy przepis, którego nikt nie przestrzegał? Którym nie powinniśmy się przejmować my, ponieważ i tak nikt go nie będzie przestrzegał, ani go nie będzie egzekwował. Ale jeżeli popatrzymy na to, co Pan Jezus mówi, że po tym poznają, żeście uczniami moimi, to widzimy, że to przykazanie jest zarazem testem naszej lojalności i miłości do Chrystusa, do Boga. Jeśli nie kochasz brata, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Bardzo prosty test. Nasza relacja z Bogiem jest mierzona tym przykazaniem. Jeżeli kochamy naszych braci i siostry, to znaczy, że kochamy Boga. A jeżeli nie kochamy, to nie kochamy Boga. Proste. Jeżeli spojrzymy na pozostałe księgi Nowego Testamentu, oprócz Ewangelii, to zobaczymy przykłady tego, że Kościół, że wierzący praktykowali, że byli posłuszni temu przykazaniu. Traktowali je bardzo poważnie. Kilka przykładów. Dzieje apostolskie 2:44-47. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Nie znaczy, że żyli w komunie jakiejś, tak? I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Inny fragment, też Dzieje Apostolskie, trochę w czasie później. Dzieje Apostolskie, 4:32-37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia Lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Nie chodzi o pieniądze, żeby było jasne. Tutaj nie chodzi o pieniądze, tak? Chodzi o postawę serca, która była otwarta na zaspokojenie potrzeb braci i sióstr, którzy nic nie mieli albo mieli niewiele, przez tych, którzy mieli dobra tego świata. W taki sposób wierzący realizowali to nowe przykazanie Pana Jezusa. Ale to nie jedyny sposób, w jaki to przykazanie było przestrzegane. Ta miłość nie ograniczała się tylko do pomocy materialnej, do zaspokajania potrzeb tych, którzy mieli mniej, którzy cierpieli niedostatek w różnych rzeczach. Możemy pomyśleć o apostole Pawle, który był gotowy służyć Kościołowi tym darem, który otrzymał od Chrystusa, pomimo wielu sprzeciwów, jakich doświadczał, kiedy i odwiedzał różne zbory, kiedy przyjeżdżał do różnych miast. Paweł mówił o tym, że z powodu służenia Kościołowi, z powodu głoszenia Ewangelii był kamienowany, był w więzieniu, chciano go zabić. Dlaczego dalej głosił Ewangelię? Mógł przecież zrezygnować, powiedział, mam dosyć. A powiedział, nie, ale jestem gotowy dołożyć do tej ofiary Chrystusowej. Dla was, dla Kościoła. Dlaczego? Ponieważ ukochał innych, jak Chrystus ukochał Jego. I o tym mówi. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ponadto, jeżeli byśmy spojrzeli na historię Kościoła, to jest mnóstwo różnych historii, które pokazują, że chrześcijanie w różnym czasie przestrzegali tego przykazania. We wczesnych dniach chrześcijaństwa plaga wybuchła w Aleksandrii, w Egipcie. Kontakt z chorą osobą prawie zawsze kończył się śmiercią, czy też prowadził do zarażenia i w konsekwencji prowadził do śmierci. Poganie, gdy tylko dostrzegli symptomy choroby, od razu taką osobę wyrzucali na ulicę ze swojego domu i nie dbali o nią, więc ta osoba umierała często z głodu i w męczarniach gdzieś tam na ulicy. Po śmierci ktoś to ciało po prostu wyrzucał poza mur miasta. Więc za murem Aleksandrii było mnóstwo różnych ciał rozkładających się, czy też różnych szkieletów generalnie. Ale nie było tam ciała żadnego chrześcijanina. Chrześcijanie postępowali zupełnie inaczej. Oni mieli świadomość tego, że idąc do kogoś pomodlić się, wesprzeć, mogli się zarazić. Chrześcijanie nie dbali o to. Znaczy nie dbali. No, szli, modlili się. Grzebali swoich zmarłych. I gdy ktoś pytał o znaczenie tego, co chrześcijanie robią, to w całym Egipcie była jedna odpowiedź. To jest religia Jezusa z Nazaretu, ponieważ ci chrześcijanie kochają siebie nawzajem. Już w zasadzie kazania nie trzeba głosić. Jeden przykład, tak? Oni swoimi rękami, swoimi czynami pokazali, czym, jak należy miłować siebie nawzajem. To jest miłość, jaką Chrystus umiłował nas. Czy kochamy Kościół, czyli naszych braci i siostry w Chrystusie, tak jak Chrystus ukochał nas? Czy jesteśmy gotowi oddać życie swoje za braci? Czy jeżeli widzimy, że brat lub siostra jest w potrzebie, a mamy dobra tego świata, to czy otwieramy swoje serce, by pomóc? Czy miłujemy czynem i prawdą, czy może tylko i wyłącznie językiem? Tak jak w Aleksandrii wybuchła plaga, jakieś choroby, tak samo Kościół dzisiaj jest strawiony pewną chorobą. Kościół zachodni szczególnie, czyli generalnie my, tak? Jest dotknięty plagą indywidualizmu. Wielu, jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na jak świat funkcjonuje, mamy bloki, ludzie mieszkają w blokach. Niektórzy od wielu lat, a mimo to z żadnym sąsiadem nie zamienili słowa poza dzień dobry. Ludzie nie wiedzą, kto mieszka w ich bloku i nie za bardzo ich to interesuje, ponieważ są zainteresowani sobą, swoim mieszkaniem, w cudzysłowie swoim ogródkiem. Podobnie ma się sprawa z Kościołem. Są wierzący, mimo że od wielu lat uczęszczają do jednego zboru, do jednego kościoła, to tak naprawdę nikogo nie znają. Wymieniają może pewne uprzejmości, ale tak naprawdę nikogo nie odwiedzili, nikogo nie zaprosili do siebie na obiad, z nikim się nie spotkali poza Kościołem. Dlaczego? Ponieważ nie są zainteresowani. Sprowadzają chrześcijaństwo wyłącznie do tej indywidualnej relacji z Bogiem. Jest Bóg, jestem ja i tylko to się liczy. Nic więcej poza tym nie jest ważne. Indywidualizm powoduje, że nie pytamy już, co ja mogę zrobić dla Kościoła. Pytamy, co ja mogę wziąć z Kościoła, z nabożeństwa, co Kościół robi dla mnie. Chronimy naszą przestrzeń prywatną. W kontekście Kościoła przynależności wyznaczamy Bogu granice. Przychodzenie do Kościoła tak, wtedy, kiedy nam pasuje. Uczestnictwo w nabożeństwach tak, kiedy jest spełnia nasze wymagania. Jakaś drobna pomoc czasami tak, ale nic poza tym. Członkostwo nie, służba nie, większe zaangażowanie nie. Widzę, że też przyciąga większą uwagę. Ale tak, może przymknę okno. Ale Pan Jezus daje nam jedno przykazanie, nowe przykazanie, które reguluje wewnętrzne funkcjonowanie Kościoła, które pokazuje nam, jak my powinniśmy traktować Kościół, czyli naszych braci i siostry. To przykazanie reguluje naszą relację z Bogiem. A nasza relacja z Bogiem jest mierzona naszą relacją z innymi wierzącymi. Z naszymi braćmi i siostrami. Jeśli kochamy ich tak, jak Chrystus umiłował nas, to jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i mamy właściwą relację z Bogiem, z Ojcem. I dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty problem indywidualizmu będzie obecny w Kościele, będzie problemem Kościoła. Zatem chrześcijaństwo przede wszystkim ono ma charakter nie indywidualny, ale zbiorowy. Oczywiście jest miejsce na indywidualizm. Żeby to było jasne. Jest miejsce na indywidualizm w Kościele. Tak jak jest miejsce na to, żeby była prywatna modlitwa, czyli osobista modlitwa w swojej własnej komorze, ale też jest miejsce na to, żeby razem przyjść, zgromadzić się na jednym miejscu i razem w jednym duchu, w jednej myśli wołać do Boga. Więc chrześcijaństwo nie jest jedynie kwestią indywidualną, ale ono jest kwestią publiczną, jest zbiorową. Kiedy nawracamy się do Pana Jezusa, przez wiarę w Niego, do Boga, że nawracamy się, to wchodzimy w nową relację z Bogiem. Tak? Wchodzimy w nową relację z Bogiem. Stajemy się Jego dziećmi. A to znaczy, że z automatu, z automatu wchodzimy w nową relację z naszymi, z tymi wszystkimi, którzy już są dziećmi Bożymi, którzy już będą dziećmi Bożymi. Wchodzimy w nową relację z nimi. Stajemy się duchową rodziną, którą jednoczy Jezus Chrystus. I jeśli kochamy Chrystusa, to będziemy dążyć do miłowania, do kochania tych, którzy zostali odkupieni Jego drogocenną krwią, kiedy On zawisł na krzyżu Golgoty. Więc to jest przykazanie, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów. Jest to przykazanie skierowane do nas, abyśmy miłowali siebie nawzajem, jak Chrystus umiłował nas. To jest norma, miłość Chrystusowa, okazana na krzyżu Golgoty. Tak powinniśmy miłować naszych braci i sióstr. I możemy tylko chyba zawołać, tak nam dopomóż Bóg. Bo widzimy, myślę, że tutaj nie słabość generalnie, naszą słabość. Amen.